Gościem programu jest Zbigniew Rasilewski, wiceprezydent Torunia, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Torunia albo Zjednoczonej Prawicy. Jak to jest? Dzień dobry, panie prezydencie.
Przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry przede wszystkim, a po drugie pan jest kandydatem
Zjednoczonej Prawicy.
Czyli Jarosław Gowin dał się przekonać i też pana popiera.
Tak. I tylko się z tego cieszyć.
Chociaż mogło być inaczej.
Znaczy, dopóki piłka w grze, dopóty te spekulacje gdzieś tam szły, to ja byłem bardzo spokojny tak naprawdę. Oczekiwałem z jednej strony decyzji zarządu okręgowego, zarządu miejskiego, ale przede wszystkim decyzji pana prezesa Kaczyńskiego. Decyzja się pojawiła. No i wtedy Zjednoczona Prawica, czyli można powiedzieć pan premier Jarosław Gowin, tutaj wspólnie z panią poseł Michałek i oczywiście z zarządem porozumienia podjęli uchwałę o tym, że wspólnym kandydatem Zjednoczonej Prawicy jestem ja.
I wszystkie siły prawicowe w mieście to przyjęły do wiadomości.
Mam nadzieję, że tak. Ja, oczywiście jeszcze nie uruchomiliśmy kampanii wyborczej, bo czekamy na...
Bo nie ma terenu wyborczego.
To zgadza się. A Torun jest bardzo specyficznym miastem, bardzo fantastycznym. Mam nadzieję, że trochę się wypogodzi i państwo będziecie mogli zobaczyć trochę więcej Torunia niż tylko takiego deszczowego.
Niestety jestem nieobiektywny, bo Toruń uwielbiam, niezależnie od aury, która w nim panuje. Panie prezydencie, to nie jest pana pierwszy start w wyborach prezydenckich, o ile dobrze pamiętam.
Nie, ja w 2006 roku wystartowałem z listy Prawa i Sprawiedliwości i oczywiście do Rady Miasta i wtedy się dostałem z bardzo dobrym wynikiem.
A na prezydenta nigdy wcześniej pan nie kandydował? Nie było.
W 2010 roku oczywiście miałem taką możliwość. To była zupełnie inna kampania niż teraz. Myślę, że teraz będzie zupełnie inaczej podczas tych wyborów. Będzie na pewno ciekawiej, bo okazuje się, że wielka polityka puka do drzwi poprzez kandydatów, którzy chcą tutaj być prezydentami.
To prawda, kandydatów już jest kilku, się ustawiło w kolejce. A od kiedy pan jest wiceprezydentem, żeby radio skoczyć?
Ja jestem od 2010 roku.
Czyli od momentu, kiedy pan przegrał kampanię, to potem pan wszedł do zarządu miasta. Tak to było, czy wcześniej? Przypomnijmy historię.
Przypomnę historię. 2006 do 2010 byłem radnym, później zostałem zastępcą prezydenta. W 2014 byłem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i teraz będę kandydatem Zjednoczonej Prawicy. I to jest historia tak bardzo skrótowo i w piłce.
Jaki wynik w 2014 udało się osiągnąć?
Nie, żebyście też państwo i pan redaktor wiedzieli, w jaki sposób ja na to patrzę, bo kandydat na prezydenta nie może być sam. Jeżeli jest sam, to będzie wynik i radnych, i kandydata na prezydenta słaby. Myślę, że ta kampania 2014 roku pokazała, że można powalczyć i uzyskać bardzo dobry wynik z jednej strony do Rady Miasta, bo mamy siedem mandatów i to jest w tym wszystkim bardzo ważne, a z drugiej strony w 2014 roku zająłem trzecie miejsce, ale też patrzyliśmy na to z innej perspektywy.
Chociaż dla właściwie partii ogólnopolskiej to nie jest najlepszy rezultat, miejsce trzecie. Panie prezydencie, to nie jest jakieś bardzo oryginalne pytanie o kampanię wyborczą. Jak pan będzie negował dokonania swojego poprzedniego? Jak pan będzie udowadniał, że jest pan lepszy przez tyle lat działając w ramach jednej drużyny z panem prezydentem Zalewskim?
Zalewskim. Panie redaktorze, to nie jest tak, że ja będę negował, bo przepraszam, od 8 lat jesteśmy w koalicji tutaj w Toruniu i nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj powiedzieć, że to, co zostało zrobione wspólnie, bo to nie jest tak, że robi to jedna, czy dwie, czy trzy osoby, żeby powiedzieć, że to jest złe, niedobre, że nie zgadzamy się z tym, bo przecież przez 8 lat mówiliśmy, że idziemy w tym samym kierunku i mówimy jednym głosem. Ja myślę, że ta kampania z naszej strony będzie zdecydowanie merytoryczna niż polityczna czy populistyczna, jak w przypadku innych pewnie kandydatów. Chcemy pokazać taki program, który będzie pewnie zbieżny z tym, co pokaże pan prezydent, a pewnie za chwilę kandydat na prezydenta Michał Zalewski. Natomiast chcemy
to
pokazać...
To jest pewne, że pan prezydent wystartuje. 16 lat to jednak jest epoka. Można się zmęczyć, zużyć, można już nie być tak twórczym, tak kreatywnym na urzędzie. Nie jest tak, że państwo namawiacie prezydenta, żeby już przeszedł do innych zadań?
To jest zawsze indywidualna decyzja osób uwarunkowana też oczywiście życiem prywatnym, ale ja myślę,
panowie,
że...
Panowie jesteście pewnie po imieniu.
Tak, ja myślę, że
przychodzi
tutaj
pan,
taka decyzja...
Mówi pan, Michale, nie startuj, już czas na zmianę, nie kandydujmy, nie kłóćmy się w rodzinie.
Nie, panie redaktorze, my jak się spotykamy z panem prezydentem Michałem Zalewskim, to rozmawiamy o tym, co usprawnić w mieście, o inwestycjach.
I o kampanii wyborczej ani słowa.
I o kampanii ani słowa, dlatego że tej kampanii jeszcze nie ma. Zresztą ja też powiem, że nawet jeżeli ta kampania zostanie ogłoszona, to my, mając bardzo dużo zadań w urzędzie, bo pracujemy, ja tylko przypomnę, na rzecz mieszkańców i na rzecz Torunia, no nie wyobrażam sobie, żeby nagle rzucić wszystko, pójść na miesięczny urlop, bo jest kampania wyborcza i zostawić to, co jest w trakcie, żeby albo czekało do po wyborach, albo oddać to innym osobom.
Taka jest natura demokracji, że rządzący muszą dzielić funkcje kampanijne z zarządem i nad tego nie przeskoczymy.
Tego nie przeskoczymy, natomiast można to bardzo fajnie połączyć i takim dużym sukcesem była ta kampania w 2014 roku, gdzie rzeczywiście udało się to wszystko fajnie połączyć. Dzisiaj tych zadań jest zdecydowanie więcej, bo ja nie ukrywam, że...
Ale wynik nie był zadowalający, jakśmy ustalili przed sekundą 2014 roku.
Panie redaktorze, każdy wynik jest niezadowalający, jeżeli ktoś nie wygrał. Nie ma znaczenia, czy ktoś dostał 10 tysięcy, czy 30, czy 50. Jeżeli ktoś nie wygrał, to ten wynik zawsze będzie niezadowalający.
Można odpaść z zawodów jak polska reprezentacja w piłce nożnej, a można jak Iran. Prawda? Styl się też liczy.
Może w piłce nożnej, w polityce nie. W polityce liczy się tylko i wyłącznie zwycięstwo, bo wtedy jest szansa, żeby realizować swoje pomysły. No i oczywiście liczy się również ilość osób, które wejdą do Rady Miasta, no bo wtedy trzeba mieć tych radnych, którzy podniosą tą rękę za pomysłami organu wykonawczego.
Skorzystam ze ściągawki, nie tylko z intuicji. Myślę, że dzisiaj jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy w stanie pokazać zupełnie coś nowego, ale również niepopulistycznego, powiedział pan w jednym z wywiadów. Pada coraz mocniej i to za Kołnierz, a to nieprzyjemne, jak wszyscy państwo wiecie, deszczające za Kołnierz, to jest coś, czego nie chcemy w tym poranku również. Jak PiS może powiedzieć coś nowego, będąc od tylu lat w koalicji?
A może.
A to dlaczego do tej pory nie pokazało?
My cały czas pokazujemy. Panie redaktorze, chociaż ten przykład negatywny, bo nie weszła ta uchwała o bezpłatnych przejazdach komunikacji miejskiej w jedną niedzielę w miesiącu. Oczywiście to miał być taki dobry początek. Pozostali radni nie zaakceptowali tego rozwiązania. No ale oczywiście my te pomysły mamy. Dzisiaj mamy zespoły programowe, które przygotowują odpowiedni program. Ja zresztą też jako kandydat na prezydenta nie zasypuję gruszek w popiele i sam osobiście również myślę o tych kwestiach związanych z programem wyborczym, ale też o osobach, które na tych listach się znajdą, wspólnie z zarządem i miejskim, i okręgowym.
No tak, ten też nam trochę przeszkadza, ale...
Jestem pewien, że pokażemy odpowiednich kandydatów, ale też bardzo ciekawy program.
Bardzo ciekawy program. No jest to pytanie, a jeszcze pytanie historyczne. Niech już będę złośliwy do końca. Czy przed panem, pan prezydent Zalewski już się wyspowiadał z przeszłości w PRL, czy jeszcze nie?
Proszę bliżej skonkretyzować pytanie.
Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość to nie jest partia, która szczególnie lansowałaby osoby związane z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą.
Powiem w taki sposób. Pan Michał Zalewski nie jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i co uczyni w tej sprawie, co uczynił w tej sprawie, to powiem szczerze, to nie jest moja kompetencja. Ja się bardziej obawiam kandydatów z innych ugrupowań pod względem...
No właśnie, bo SLD już wystawiło swojego kandydata, jak rozumiem.
SLD jeszcze nie, z tego co słyszałem.
To... Nie będzie pan Wenderlich kandydował? Czy to są tylko plotki? Jak to wygląda?
To są na razie tylko doniesienia medialne, a czy pan marszałek Wenderlich będzie kandydował? No to już, tak jak powiedziałem, indywidualna decyzja. Na razie mamy...
Tomasz Lenz jest pewny jako kandydat? Też jeszcze jest?
Nie. Z tego co media donosiły, Tomasz Lenz jest kandydatem. I chyba tym kandydatem pozostanie.
Pozostanie, czyli Platforma już też jest w wyścigu prezydenckim. Obietnice, czego najbardziej, zanim obietnice, to budżet. Jak żeście państwo doprowadzili do tego, że Toruń jest tak bardzo zadłużony, bo to też pana zasługa po części?
Ale też po części moją zasługą jest to, co się w tym mieście dzieje, panie redaktorze, szanowni państwo, bo ja oczywiście będę zawsze zapraszać do Torunia. Podam kilka przykładów. 3 tygodnie temu mieliśmy zawody strażackie organizowane przez pana komendanta Stafieja z naszej komendy miejskiej. Przyjechało bardzo dużo osób z całego świata. Byli ludzie z Iranu, byli ludzie z Halifax, z Kanady. I powiedzieli jedną zasadniczą rzecz. Takiego miasta jak Toruń jeszcze nigdy nie widzieli. Od przedwczoraj mamy zawody 35. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w pożarnictwie. I tutaj mamy z jednej strony reprezentację wszystkich komend wojewódzkich, ale też mamy reprezentację 3-4 innych państw i też, tak jak rozmawiałem wczoraj, oni przyjeżdżając do Torunia, widzą, że ten Toruń jest piękny, że ten Toruń się zmienia. A nie da się tego inaczej zrobić, jak tylko i wyłącznie poprzez pieniądze. A żeby inwestować, to albo trzeba mieć swoje własne pieniądze, a nie sądzę, żeby jakakolwiek gmina była na tyle bogata, żeby inwestowała czy w rozbudowę infrastruktury drogowej, czy w infrastrukturę podziemną, taką, która będzie sprawiała, że powstaną nowe osiedla, tak zwany JAR, który zaczęliśmy sprzedawać w 2010 roku, dzisiaj jest pięknym osiedlem. Do tego mamy nowy most. Te inwestycje, one nie biorą się znikąd. Trzeba je finansować.
To nie jest tak, że kiedy pan wygra wybory, jeśli pan je wygra, to ten dług będzie barierą rozwojową dla pana, że on będzie dusił kolejne pomysły i kolejne inwestycje.
Ale to nie jest tak, że dopiero wtedy te pieniądze, które trzeba kiedyś będzie spłacić, będą barierą. To już dzisiaj jest w jakimś stopniu nasz kłopot, no bo musimy myśleć o odsetkach, musimy myśleć, jak te inwestycje tak poukładać, żeby one nie były za drogie.
Ile obecnie z budżetu państwo przeznaczacie na spłatę zadłużenia?
Jaka to jest część budżetu? Panie redaktorze, żebyście państwo sobie zdali sprawę z tego, coraz bardziej pada.
Trudno, ale nie jest... No tak, ale trudno, musimy sobie poradzić.
Nasz budżet to jest ponad miliard złotych. I dużo, i niedużo, jeżeli patrzymy z perspektywy 200-tysięcznego miasta.
Mogłoby być więcej.
Zawsze mogłoby być więcej. Ja myślę, że to jest bolączka wszystkich samorządów, że te pieniądze to nigdy nie starczają na to, na co powinno te pieniądze iść. Z jednej strony mamy kwestie związane z dotacją, subwencją oświatową, która tylko naprawdę w minimalnej części jest przekazywana przez właściwe ministerstwo. My te pieniądze musimy wygospodarować i za każdym razem te pieniądze z roku na rok to są w granicach około 5 do 7 milionów, z tego co pamiętam, jest to zdecydowanie więcej, bo ja patrzę na budżet nie tylko i wyłącznie z tej perspektywy, że mamy jakiś dług, ale mamy też zadania, które z jednej strony są zlecone przez, nazwijmy to umownie, przez Warszawę, czyli przez ten organ centralny, ale z drugiej strony musimy realizować też pomysły mieszkańców wynikające z między innymi z budżetu partycypacyjnego.
9 milionów złotych.
7 milionów
Czyli jaki to jest?
Z małym, to jest 2,5%.
2,5% wydatków czy całości budżetu?
Wydatków od, tak, dokładnie.
Wydatków.
Natomiast rzeczywiście to jest...
Będzie więcej za pana, bo jaki jest pomysł?
Ale to nie, to nie jest kwestia, czy będzie więcej, bo to nie jest problem wydać pieniądze, tylko problemem jest, żeby te projekty, które są zgłaszane przez mieszkańców, były po pierwsze do zrealizowania, a po drugie, żeby były wykorzystywane przez tych mieszkańców, nie tylko tych oczywiście, którzy zgłaszają te projekty, ale tych wszystkich, którzy tutaj uczestniczą w życiu Torunia.
Panie prezydencie, kwestia inwestycji w mieście, bo pojawiała się taka teza, zresztą przed sekundą również wyartykułowana przez przedstawiciela ruchu Kukiz 15, że obecnie miasto jest znacznie bardziej otwarte na inwestorów niż było obecnie. To pewnie dobrze, bo inwestycje to jest dźwignia rozwoju miasta, ale miasto tak szczególnie i tak piękne jak Toruń powinno tą politykę prowadzić bardzo roztropnie. Czy nie jest tak, że chociażby odwołanie poprzedniej konserwator zabytków nie spowodowało zbyt dużej swobody dla inwestorów, dla deweloperów?
Nie, powiem wprost nie, dlatego że po pierwsze, tak jak wczoraj mieliśmy jeszcze spotkanie z radnymi w sprawie gminnego programu rewitalizacji, ja w trakcie tego spotkania musiałem wyjść, bo przyjechał inwestor, który jest zainteresowany kupieniem 2,5 hektara w Toruniu pod swoją inwestycję. Dodatkowo patrząc z tej perspektywy konserwatorskiej, dzisiaj mamy nowego konserwatora, pozdrawiamy pana konserwatora Emanuela Okonia, ale mamy też inwestycje na terenie zespołu staromiejskiego. Między innymi jest inwestycja budowy hotelu Hilton. Hilton w Toruniu, super, świetny temat, prawda?
Pytanie, jak będzie zrobiony? Może być zrobiony jak Mistrz i Małgorzata, czyli upiększać miasto i starówkę, a może ją szpecić?
Będzie upiększać, dlatego że ja też jestem osobiście zaangażowany w ten proces inwestycyjny, oczywiście od strony miasta. I tu śmiało mogę powiedzieć, że i współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków, i z miejskim konserwatorem, i z inwestorem przebiega wzorcowo i nie ma rzeczywistości sytuacji, w której wydawana jest decyzja jakakolwiek, czy o warunkach zabudowy, bez wcześniejszego wglądu w projekt i ustalania, jak ten projekt, jak ta koncepcja, ten projekt ma wyglądać przez tych dwóch konserwatorów.
Główne pana hasło, czym się pan będzie najbardziej odróżniał od kontrkandydatów? Jaki będzie ten pomysł, który wywinduje pana na urząd prezydenta? Jedno piętro wyżej w karierze samorządowej.
Czy ja nie patrzę na to z takiej perspektywy, jak pan redaktor przed chwilą powiedział, bo to wtedy nie miałoby sensu. No my nie jesteśmy w tej polityce samorządowej, żeby awansować, żeby szukać nowych stanowisk,
żeby załatwić konkretną sprawę. Ja o tą jedną, może nie jedną, ale tą główną, konkretną sprawę pytam.
Tą jedną konkretną sprawę?
Ta, która będzie, tego nie da
się,
standardem.
Panie rektorze, nie da się tego w taki sposób powiedzieć. Będzie jedna sprawa, nie, bo...
Patryk, jaki w Warszawie ma reprywatyzację i uczciwość w
dzięki
ratuszu?
Bogu, że w Toruniu nie ma tych problemów reprywatyzacyjnych, bo na szczęście w Toruniu...
Już wtedy miałby pan pewnie łatwiej jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy mógłby pan tworzyć dynamiczną kampanię ostrą i odróżniającą pana od...
Być może, ale na szczęście nie mam tych problemów.
Dla mieszkańców
Torunia i cieszę się z tego powodu i że te kilkanaście lat, kilkadziesiąt
nie
było takich problemów.
Znajdzie pan jakąś różnicę między panem a
ale
panem
oczywiście, że, ale oczywiście, że my jako kontrkandydaci będziemy się różnić. Ale ja nie mówię tylko, bo pan ciągle mówi prezydent Zalewski. Nie.
16 lat
proszę,
prezydent.
Proszę nie patrzeć
70%
na to,
poparcia.
Proszę nie patrzeć na to z perspektywy, że ja mam się różnić od kogokolwiek, czy od jednego, czy od drugiego, czy od trzeciego kandydata.
Na tym polega demokracja i wybór, gdzie ktoś się różni.
Zgadza się.
Wybór
zgadza
między
się.
Różnymi opcjami.
Ale to, co chyba najważniejsze w tym wszystkim i dla mnie, i dla poszczególnych osób, które z nami współpracują, no przed chwilą był Wojtek Klabun z Prawa i Sprawiedliwości, Oczywiście będziemy się różnić, ale my się chcemy różnić merytorycznie i będziemy mieli taki program, który będzie pokazywał coś, czego do tej pory w naszym mieście nie było. Będziemy
rąbka tajemnicy.
Nie uchylę żadnego rąbka, bo pewnie gdzieś to by było podchwycone i od razu to mięso polityczne by zostało rzucone na pożarcie, tak bym mógł to powiedzieć. Dlatego na pewno nie będę uchylał...
To jeszcze na koniec ja zapytam o temat ogólnopolski Mieszkanie Plus. Monitorujemy ten program po Polsce, jak ten program wygląda w Toruniu, w ogóle jakoś wygląda, czy...
Nie, czy wygląda bardzo dobrze przede wszystkim.
Wchodzicie w ten program?
Śmiało powiem, że jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o te miasta, które weszły w program Mieszkanie Plus. Ja nie patrzę na Białą Podlaską czy inne miejscowości, które... Nawet nie inna skala, inny rodzaj przygotowania. My dzisiaj jesteśmy na etapie praktycznie ostatnią prostą z umową inwestycyjną, bo w ramach naszego Mieszkania Plus realizujemy to poprzez toruńskie TBS. I mamy praktycznie końcówkę negocjacji w sprawie umowy. Pewnie dzisiaj będziemy...
Opłaca się, to jest, bo na przykład w Kielcach pan prezydent Lubawski, również prezydent z wielkim doświadczeniem, powiedział: mi się nie opłaca, ja taniej buduję mieszkania jako miasto, niż miałbym to robić razem z państwem w ramach Mieszkania Plus.
No, nie mogę się zgodzić. No bo to nie jest tylko kwestia tego, czy będzie taniej, czy będzie jeszcze taniej, tylko kwestia pewnej polityki mieszkaniowej, kompleksowej, którą w Toruniu realizujemy. Bo ja tylko przypomnę, że Toruń chyba jest jednym z nielicznych miast, gdzie mieszkań komunalnych budowanych jest w granicach od 50 do 100 każdego roku. Idzie to bardzo dobrze, zresztą realizujemy również wspólne inwestycje z TBS-em i to jest kolejny etap mieszkaniowy, który również chcemy zrealizować. Myślę, że za chwilę będziemy mogli powiedzieć zdecydowanie więcej, bo będzie ten etap podpisania umowy inwestycyjnej.
I wtedy my do pana prezydenta zadzwonimy i zapytamy się, jak wygląda realizacja Mieszkania Plus.
To ja nawet zaproszę państwa, zresztą państwo nie musicie mieć specjalnego zaproszenia, zawsze jesteście mile widziani w Toruniu. Przyjedźcie, zobaczcie, jak to będzie wyglądać od momentu wbicia łopaty do momentu zakończenia inwestycji.
Świetnie, to się wpraszamy, nawet przyjmujemy zaproszenie, będzie bardziej kulturalnie. Zbigniew Rasielewski, wiceprezydent Torunia, kandydat Zjednoczonej Prawicy, żeśmy to uzgodnili
tak
na
jest.
Prezydenta Torunia, był gościem Poranka Wnet, za co bardzo serdecznie dziękuję. Do
dziękuję
zobaczenia.
Panie redaktorze, dziękuję państwu.
Dzień dobry panie ministrze. Łukasz Jankowski, Radio Wnet. I tutaj uwaga, bo robimy to na żywo i już pan minister jest na antenie.
Dobrze, proszę bardzo.
Dobrze, panie ministrze, no to skoro w tak rock'n'rollowym stylu na antenę żeśmy się wbili, przed sekundą gościem był pan prezydent Zbigniew Rasielewski, kandydat państwa w Toruniu. Jak to jest, że tutaj na Kujawach, w stolicy Kujaw, w Toruniu, tak blisko udaje się wam z Platformą współpracować?
To często dotyczy relacji interpersonalnych. No, to jest tak. Ja zawsze starałem się, co prawda nie ingeruję specjalnie w sam miasto Toruń, bardzo je cenię, szanuję, to jest perła nasza i mam tam swoje biuro również, jestem emocjonalnie z Toruniem związany, natomiast mówiąc wprost, jakoś nie staram się szczególnie ingerować w decyzje polityczne. Tam są moi koledzy młodsi, którzy doskonale wiedzą, jak prowadzić również politykę w mieście. Natomiast relacje z innymi partiami politycznymi ja preferuję przede wszystkim, nie wiem jak to powiedzieć precyzyjnie, ale jednak współpracę z ludźmi. Jeżeli oni nie są źli, jeżeli nie są krętaczami, jeżeli nie są jakimiś oszustami politycznymi, hochsztaplerami, to należy współpracować dla dobra społeczeństwa. To jest dość ogólne sformułowanie, ale ja wierzę, że czasami w sprawach przede wszystkim dotyczących polityki lokalnej, inwestycji, tworzenia warunków do życia, poziomu inwestycji, które służą ludziom, to trzeba umieć się wznieść ponad ten poziom takiej doraźnej kłótni politycznej, tego okładania się cepem politycznym.
Czy udało się dojść do porozumienia politycznego i bez cepów rozwiązać problemy rolnictwa, szczególnie ASF? Czy tutaj polityka coraz mniej panu bruździ, czy jednak nie?
To jest sprawa złożona, dlatego że w rolnictwie oprócz dużych zaległości i błędów, które moi poprzednicy przez lata popełniali...
Także minister Jurgiel?
Nie, mówię o poprzednikach z obecnej opozycji. Krzysztof Jurgiel był człowiekiem bardzo pracowitym, współautorem programu rolnego, który razem tworzyliśmy. Wiele rzeczy pozytywnych zrobił i ja jestem mu bardzo wdzięczny za tę pracę, którą wykonał. Będę pewne rzeczy kontynuował. Niektóre będę inaczej widzę, więc będą trochę modyfikowane i zmieniane. Ja mówię o zaległościach czy pewnych problemach, które w polskim rolnictwie od wielu, wielu lat występowały. Najczęściej tak się dziwnie w kolejnych koalicjach składało, że za sprawy wsi i rolnictwa odpowiadało Polskie Stronnictwo Ludowe. Partia, która na sztandarach twierdzi, że jest partią chłopską, ludową, z tradycjami i tak dalej, a w wykonaniu, w naszym województwie zresztą również, w Kujawsko-Pomorskim, to jest partia urzędników, którzy potrzebują rolników tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zbliżają się wybory i trzeba głosy chłopskie jakoś tam zanęcić, to wtedy mówią o swojej chłopskości, ludowości. A tak to korytko jest ważniejsze dla grupy urzędników. Więc oprócz tych zaległości, które w sposób istotny rzucują w dalszym ciągu na sytuację rolnictwa, dochodzą następne. To, że jesteśmy jednak członkiem Unii Europejskiej i pewne działania muszą być uzgodnione czy też realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej. Ja zresztą jako jedno z pierwszych spotkań międzynarodowych, to w poniedziałek rano spotykam się z komisarzem Hoganem, odpowiedzialnym za rolnictwo. Wcześniej rano, bladym świtem prawie, że na jakąś tam poranną kawę, po to, żeby z nim rozmawiać o tym, czego możemy od Unii Europejskiej oczekiwać w sytuacjach kryzysowych, trudnych, takich jak choćby problemy przyrodnicze, susza, ale również na ile, i tutaj raczej poinformować go niż prosić o jakąś opinię, na ile my możemy realizować, bo chcemy, politykę narodową. Że my nie odstępujemy od wspólnej polityki rolnej, ona jest dla nas, dla całej Europy jest jakąś korzyścią, jest rozwiązaniem, które sprawiło, że rolnictwo w Europie i obszary wiejskie niewątpliwie przez te parę dziesiąt lat, można mówić, odniosły sukces, ale my chcemy mieć również aktywny wpływ w Polsce na rolnictwo i politykę wobec obszarów wiejskich z poziomu narodowego. Więc też będę z komisarzem życzliwą, serdeczną, ale i twardą rozmowę prowadził. Dochodzą w rolnictwie problemy również klimatyczne. One są coraz bardziej dokuczliwe i nie chodzi tylko o to, żeby drżeć cały czas, że wymiękło, albo wyschło, albo wygniło, albo wymarzło, tylko mieć zarządzanie kryzysowe w takich sytuacjach w pewnym automacie, co się należy rolnikom i pomoc, jaka się należy, musi być realizowana, ale przede wszystkim profilaktyka, rozsądna gospodarka wodna, retencja, systemy nawodnieniowe, tam gdzie mamy najlepsze ziemie, które z powodu suszy nie są w stanie dawać odpowiednich plonów. Więc pewne działania, które nie przyniosą efektów w ciągu paru tygodni, to jest naturalne, ale to jest pewien proces i jest wreszcie partner w postaci Gospodarstwa Wody Polskie, podmiotu, który będzie zarządzał wodą, nie tylko patrzył, jak odprowadzić wodę, żeby powodzi nie było.
A także raczej została w glebie.
Ale żeby została w glebie, żeby została w zbiornikach, w jeziorach, w stawach, w ciekach wodnych, w systemach melioracyjnych, to wtedy i susza nie będzie taka dokuczliwa.
Mimo, że w Toruniu pada, to się zapytam o suszę, czy jej skala jest tak tragiczna, jak to wyglądało pod koniec czerwca?
Skala jest poważna, panie redaktorze. Kończą się szacunki, bo ja pierwsze moje decyzje i działania pierwszego dnia od razu po powołaniu przez pana prezydenta, to było zachęcenie, nie chcę mocniejszego słowa używać, zachęcenie samorządowców, żeby we ścisłej współpracy z wojewodami powołali komisję do oszacowania, bo żeby zastosować pomoc, jakąkolwiek pomoc, musi być określenie, ile te straty wynoszą. Tu nie da rady na zasadzie jakiejś ekstrapolacji map Jungów w Puławach tę pomoc wyszacować. Trzeba na każdym polu dokonać oceny i to szczęśliwie wójtowie zrozumieli tą moją intencję. Zresztą intencja była poparta również pewnego rodzaju argumentem. Jeżeli wójtowie nie będą chcieli i burmistrzowie zaangażować się w komisję do szacowania, to te komisje zostaną powołane przez wojewodów, ale również ogłosimy listę tych wójtów i burmistrzów, którzy nie chcieli pomóc rolnikom i stosowali obstrukcję czy bojkot powoływania komisji.
Szczęśliwie już
poskutkowało, dobre słowo poskutkowało. Praktycznie w całej Polsce w tej chwili te komisje działają. To jest ostatni moment na to wyszacowanie, bo zaczynają się żniwa i trzeba przed zbiorami oszacować. Później co? W ziemi w korzeni szukać i grzebać i jak ocenić, jakie były straty spowodowane przez suszę. Rząd jest przygotowany, pan premier tyle razy to deklarował, że to już trochę się nudne staje przypominanie, że nikt, kto dotknięty jest kłopotem wynikającym ze zmian klimatycznych i nie z własnej przecież winy straty poniósł, nikt bez pomocy pozostawiony nie zostanie. Państwo pomoże. A instrumentarium, z którego rolnicy mogą korzystać, dosyć duże, jedne gospodarstwa chcą skorzystać przede wszystkim z rozłożenia kredytów, które w tym roku będą musieli spłacać i nie mają pieniędzy ci rolnicy, żeby spłacić, więc dla nich rozłożenie daty podstawowym oczekiwaniem. Do tanich kredytów na zakup paszy, żeby utrzymać stado podstawowe, bydła na przykład, bo dla nich to jest ważniejsze niż parę złotych do hektara dopłaconych. Inni chcą tych pieniędzy do hektarów, więc myślę, że pewne formy pomocy będą oczekiwane przez poszczególne gospodarstwa w każdym przypadku trochę inaczej. Ale jeszcze raz mówię, nikt nie zostanie bez pomocy.
Panie ministrze, kwestia ASF-u. Szerokim echem odbił się pana wykład, pana prelekcja w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Tam pan powiedział między innymi, że jeżeli Polski Związek Łowiecki nie będzie realizował swoich zadań, to państwo powołacie konkurencyjny związek.
Tak, to ja nie chcę tutaj straszyć, bo nie o to chodzi. Ja mam wielu przyjaciół myśliwych. Oceniam różnie poszczególne działania w okręgach, ale mogę wskazać również okręgi, gdzie bardzo dobrze postępuje również odstrzał dzika. Skoro naukowcy, również ludzie, którzy mają praktyczną wiedzę na temat ASF-u, mówią, że bez depopulacji dzika się nie obędzie i te dziki muszą być ograniczone, tym bardziej przyrost populacji dzika wynosi rocznie 200%. Tak szybko namnażają się dziki. No, wiele jest czynników, między innymi to, że mają całym rokiem żarcie w postaci kukurydzy na polach, więc to namnażanie jest absolutnym zagrożeniem dla ASF-u i dziki muszą być wprowadzone do bardzo minimalnej ilości. Kto ma to zrobić? Tylko mogą to zrobić myśliwi, przecież nie wojsko, nie wiem, z helikopterów, jak czas apokalipsy Kopoli gdzieś tam w Wietnamie, to ludziom się jakieś rzeczy, mrzonki jakieś po głowach chodzą, to mają zrobić myśliwi, jeżeli ale tego nie robią.
Dlaczego nie chcą tego zrobić?
Nie wiem. Czy na zasadzie bojkotu, czy na zasadzie niezrozumienia, że to jest ich obowiązkiem, a nie tylko dobrą wolą czy i przywilejem, a może również z tego, co w dyskusji w Sejmie przy okazji prawa łowieckiego było, to są często ludzie niezwiązani z tym terenem, koła gdzieś w terenie na końcu Polski, ale członkami są ludzie z Warszawy, z wielkich miast, którzy nie widzą potrzeby udać się tam w teren i dokonywać odstrzału. Może niechęć do nowego rządu. No, różne tutaj mogą pomysły się rodzić. Natomiast ten związek jest absolutnie preferowany. Ten związek jest od dziesiątków lat, od czasu Bieruta, faworyzowany. Więc ja ich proszę, żeby i pomogę finansowo również. Są w tej chwili przygotowane chłodnie dla przechowywania dzików. Jeżeli któryś powiat powie, że brakuje mu chłodni, bo często szukają jakiegoś pretekstu, żeby nie polować, bo nie ma gdzie przechowywać dzików, proszę bardzo, z rezerw wojskowych dostaną chłodnie przewoźne do tego, żeby te dziki zagospodarować. Również wczoraj w Puławach stwierdziłem, jeżeli nie mają pieniędzy na naboje, wydaje mi się to trochę sztuczny problem, ale to jestem gotowy pomóc. Również organizacje rolnicze, panie redaktorze, powiedziały tak, izby rolnicze, jak nie pieniędzy na naboje, to my im te naboje kupimy, bo wybicie dzików jest w interesie rolników. Więc dlatego mówię twardo do myśliwych. Dzisiaj się spotykam po południu z szefostwem Polskiego Związku Łowieckiego i jeżeli tego nie rozumieją i nie będą chcieli się włączyć do realizacji, no przecież dla dobra Polski, odstrzału dzików, to trzeba tworzyć konkurencyjną organizację, pozwolić na zrzeszanie się myśliwych w innych organizacjach, tym bardziej, że w wielu krajach Europy tak to funkcjonuje. Jest kilkanaście związków łowieckich, każdy może sobie wybrać. Nie ma monopolu, tak jak w Polsce.
Mam nadzieję, że ta logika nie doprowadzi do zakupu specjalnych ekspresów do kawy dla myśliwych, żeby rano mogli wstać i napić się kawy, bo inaczej polować nie pójdą.
No, myślę, że nie, ale może jak trzeba termos kupić, żeby tam trochę tej ciepłej kawy ze sobą na polowanie zabrał, to może bym tam specjalnie się nie upierał. No, żartuję oczywiście, bo to nie o takich wydatkach rozmawiamy. Natomiast to środowisko musi zrozumieć, że odstrzał dzików, również prawdopodobnie w przyszłości depopulacja nadmiernie rozrośniętych innych gatunków zwierząt, to nie jest tylko ich wyłącznie dobra wola, tylko to jest obowiązek na rzecz państwa. Chciałbym, żeby oni ten obowiązek rozumieli.
Był pan ostatnio z wizytą w Izraelu. Jak rozmowy, jak stosunki po wspólnej deklaracji premierów Polski i Izraela?
To jest... Ja byłem tam jako przedstawiciel parlamentarnej grupy polsko-żydowskiej, którą kieruję, i posłowie proszą, żebym dalej kierował, pomimo nowych, wyjątkowo tam dokuczliwych czasowo również obowiązków związanych z ministrowaniem, będę dalej tą grupą kierował. To było spotkanie zapowiadane od wielu, wielu miesięcy, więc ja jeszcze w innym charakterze byłem zaproszony, ale na polecenie premiera się tam udałem. To dotyczyło spotkań grup z różnych parlamentów świata. Było około 40 reprezentacji parlamentów narodowych współpracujących z parlamentem Izraela, z Knesetem. Nadano temu dużą rangę, pokazując, że oprócz tego, że na świecie narasta antysemityzm, że są kraje, które bardzo ostro Żydów atakują, gdzie Żydzi czują się niebezpiecznie, między innymi część Europy Zachodniej. Są tereny, skąd Żydzi patrzą, gdzie wyemigrować, bo boją się chodzić po ulicach, na przykład w Jarmułce, przez nich zwanej Kipą. Polska na tym tle staje się krajem bezpiecznym, tak jak przez wieki Żydzi uciekali z innych krajów przed zagrożeniem życia, to i osiedlali się w Polsce. Nazywano nawet Polskę Paradisus Judeorum, raj dla Żydów. Tak Polska staje się w tej chwili na tle innych krajów europejskich pewną spokoju. Ja zadałem pytanie przewodniczącemu parlamentu Edelmanowi, odnosząc się do tego, że właśnie przez wieki na ziemiach polskich Żydzi znajdowali dla siebie miejsce do realizacji swojej duchowości, rozwoju swojej kultury, byli przez nas chronieni. Oczywiście II wojna światowa to wszystko popsuła. Niemcy skonfliktowali te dwa narody. Byli również wśród Polaków ludzie słabi, ludzie, których się wstydzimy, którzy szkodzili Żydom, ale trzeba też patrzeć na proporcje. Patrzeć na proporcje tych, którzy narażali się w sposób absolutnie niewystępujący w innych krajach Europy, ratując Żydów, i tych, przepraszam za wyrażenie, nielicznych łajdaków, których się wstydzimy. Więc proporcje są istotne, a nie narzucony przez dziesiątki lat pewien stereotyp Polaka antysemity.
Pan przewodniczący to przyjął do wiadomości, że tak było?
Powiedziałem tak. Proszę pana, ja uważam, że ta deklaracja, którą podpisali nasi premierzy, jest krokiem w kierunku absolutnego rozwoju współpracy na przyszłość. Co pan sądzi? Jakie działania by należało podjąć? I pan przewodniczący Knesetu powiedział, proszę pana, to jest jedno z najważniejszych pytań, jakie w ogóle dzisiaj w tej dyskusji padło. Tak, my jesteśmy narodem, który wie i pamięta to wspólne dziedzictwo wspólnego życia z Polakami. Rzeczywiście wojna, Niemcy doprowadziły do tego, że w wielu krajach Polska nie była wyjątkiem. Ujawniły się osoby, środowiska antyżydowskie, ale niech o tym rozmawiają historycy. Wyjaśniajmy prawdę historyczną, a zróbmy wszystko, żeby budować relacje gospodarcze, naukowe, współpracę młodzieży, innowacyjność, startupy, współpracę na wielu polach, żeby te trudne czasami okresy naszej historii nie rzutowały czy nie blokowały myślenia o współpracy. No, ja się bardzo się cieszę z takiej odpowiedzi, bo w Izraelu również są problemy w tej chwili. My tu mówimy, że u nas tam się ktoś obraził, że premier Morawiecki poszedł za daleko. Nie, zrobił absolutnie potrzebny gest, natomiast w samym Izraelu, w koalicji rządzącej, jest w tej chwili spór, czy Netanyahu nie poszedł za daleko. Między innymi tam znany minister edukacji, który mówi, że w Izraelu trzeba wprowadzić przedmiot dodatkowy pod nazwą, nie wiem, działania Polaków przeciwko Żydom, antysemityzm polski, no jakieś sobie coś tam roi.
I jak w takich oni warunkach sobą... robić interesy, panie ministrze, bo to w takim klimacie trudno rozbudować kontakty gospodarcze i naukowe.
Dla nas przede wszystkim partnerem jest rząd Izraela, premier Izraela, dyplomacja izraelska, bardzo otwarta na współpracę. A że w każdym państwie są również jakieś grupy ludzi niezadowolonych, którzy dla lokalnej polityki, u nich jeszcze się nakładają na to zbliżające się wybory parlamentarne, próbują jakby realizować swoje jakieś tam cele, no tak jest, no trudno. To nie jest tak, że nagle nastąpi kochajmy się, pogodzenie jakieś takie cudowne, ale wydaje się, że ta wspólna przeszłość, wspólne nasze przebywanie na polskich ziemiach, to, że tu się dobrze czuli Żydzi, są narodem, który ma duże umiejętności również i poruszania się w międzynarodowych jakichś układach, są ludźmi niewątpliwie zdolnymi. To wydaje mi się, że współpraca jest jak ta najbardziej naturalna i wydaje mi się, że jednak w Izraelu jest więcej tych, którzy chcą współpracować, niż tych, którzy zioną jakąś nienawiścią do Polaków w sprawie jakichś faktycznych czy wymyślonych zarzutów.
I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę. Dziękuję panie ministrze za czas i za możliwość połączenia. Jan Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, był gościem Poranka Wnet.
Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Do usłyszenia.